Jest 9.33, pora na audycję Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj, jak w każdą środę, będziemy dyskutowali o tym, co się dzieje w gospodarce morskiej. A w studiu Radia Gdańsk Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel i Jerzy Czuczman. Jerzy Czuczman to tak wręcz samo się nazywa forum okrętowe, a jednak coś się zmieniło.
Tak, zmieniło się w tej chwili z inicjatywy firm, które są związane z technologiami morskimi w Polsce. Poproszono mnie o założenie stowarzyszenia i dziękuję tutaj tym firmom, które właśnie chciały to zrobić. Wybrano mnie na prezesa zarządu. Polskie Forum Technologii Morskich to jest nowe dziecko, zarejestrowane 23 marca. W tej chwili zarejestrowało to 16 członków. W tej chwili mamy 24 firmy, w tym największą w Polsce stocznię nowobudującą, czyli Krist, ale także i trzecią co do wielkości, czyli Marine Project. W sumie 5 stoczni, dostawcy wyposażenia, usług, firmy projektowe. Największy podtarg medialny, czyli gospodarka morska, no i bardzo silna kancelaria prawna Ligand Marine. Także mamy całe...
Główne zadanie stowarzyszenia?
Główne zadanie stowarzyszenia to jest... Polski rynek się dzieli w tej chwili na takie trzy elementy. 10% jest związany ze Skarbem Państwa, 20% rynku to jest grupa remontowa i 70% jest niezrzeszone. Chcielibyśmy reprezentować te właśnie firmy, które są w tych 70%, bo to jest to klub polskiego przemysłu technologii morskich.
Więc będziemy kibicować działalności stowarzyszenia. Prezes daje rękojmię, że rzeczywiście dużo i kompetentnie będzie się działo. A teraz przechodzimy do bieżących wydarzeń. Ważne wydarzenie w poniedziałek w Szczecinie. Na bazie stoczni Gryfia powstaje zakład recyklingu statków Szczecin. Paradoksalnie nazywa się to Zielona Stocznia, natomiast sam projekt tak naprawdę nie kojarzy się z zielenią, chociaż ma mieć jakby przesłanki ekologiczne. Chodzi po prostu o złomowanie statków, o jakby odpowiednią jakość tego złomowania. Projekt jest dość precyzyjnie rozpisany w czasie. Decyzja o realizacji, taka ostateczna, ma nastąpić w grudniu 2019 roku. Sam jakby działalność operacyjna ma się zacząć gdzieś między kwietniem 2020 a czerwcem 2022. W tym czasie ten proces rozpoczęcia działalności ma zostać jakby przeprowadzony. I teraz jest pytanie, jak mówimy o rozbieraniu statków, o złomowaniu statków, to bardzo często nam się kojarzy, że one są, te jednostki, wręcz wyrzucane na brzeg gdzieś w Indiach i tam robotnicy, nie zawsze dobrze wyposażeni, po prostu systematycznie rozbierają ten statek. Czy w Europie, gdzie jest droższa praca, droższe technologie, potrzebna jest w ogóle stocznia w tej branży? I pytanie, czy my żałujemy, że to w Szczecinie, a nie w Trójmieście?
Do kogo pytanie, panie redaktorze?
Panowie, wybieracie, kto pierwszy. Piotr Frankowski.
Dobrze. To jeśli chodzi, to dwie rzeczy tutaj mi się nasuwają. Pierwsza to a propos lokalizacji. Rozmowy na ten temat, z tego co pamiętam, trwały 2-3 lata. Od momentu, kiedy ten pomysł się pojawił, żeby w Polsce takie przedsiębiorstwo powstało, bo pamiętam tutaj pan Czuczman zawsze zwraca uwagę, żeby nie mówić, że to jest stocznia.
I podtrzymuje.
Że to jest zakład recyklingu. Stocznia buduje. I trwały rozmowy.
Ale program nazywa się Zielona Stocznia w Polsce.
I miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu tutaj gremium zajmującego się przemysłem okrętowym w Trójmieście, kiedy decydowano, czy też trwały rozmowy nad lokalizacją tego zakładu. I padło pytanie, czy w cudzysłowie walczymy o to, żeby to powstało w Trójmieście. I generalnie odpowiedź 99% padła nie. W Trójmieście starajmy się budować statki, wysokospecjalistyczne, zaawansowane technologicznie statki. Po prostu środowisko tutaj trójmiejskie nie było zainteresowane lokalizacją takiego zakładu.
Czy to wynika z faktu, że marża przy budowie tych statków wysokospecjalistycznych jest na tyle duża, że w ogóle nie pochylamy się nad takim biznesem jak ten recykling?
Panie doktorze, proszę państwa, jak zwykle nie ma jednego zdania na temat sytuacji, bo z różnych punktów widzenia różnie możemy do danego problemu podejść. Ja pozwolę sobie na kilka uwag właśnie odnośnie, przede wszystkim pierwsza rzecz, zakład recyklingu statków, i prosiłbym, żeby taką nazwę używać, dlatego że stocznia, tak jak nie mówimy zakład, znaczy salon złomowy, tylko mówimy salon samochodowy, a co innego to jest złomowisko, tak? I tutaj podobnie. Myślę, że udało mi się przekonać już pana naczelnika z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który też już zaczyna używać słowa zakład recyklingu statków, natomiast ta nazwa Zielona Stocznia gdzieś tam została wcześniej wpisana, ona funkcjonuje, ale próbujmy od niej odchodzić, bo to są zupełnie inne rzeczy. Teraz popatrzmy jeszcze tutaj torem, który powiedział pan redaktor Frankowski, jak wygląda tak zwana utylizacja na plażach Bangladeszu, Pakistanu czy Indii. Po prostu statek z pełnym pędem pakuje się na plażę i wjeżdża na tą plażę maksymalnie ile może, tak? I potem, no może takie kolokwialne słowo, masa ludzi rzuca się na niego ze wszystkim, co ma pod ręką, młotki, kilofy, cokolwiek, i go po prostu przez tam kilka miesięcy rozparcelowywuje. A przy okazji gdzieś tam te oleje leją się na plażę, potem one są zabierane do wody i tak dalej. Więc to jest miejsce, które budzi no bardzo duże zastrzeżenia. I teraz, co więcej, na OECD w Paryżu była dyskusja, tam jest bardzo mocny lobbying, jeżeli chodzi właśnie o jak ten temat, nazwijmy to, ucywilizować. I najprostsze rozwiązanie, które zgłaszają właśnie organizacje takie międzynarodowych związków pracobiorców, mówią o tym, niech idą pieniądze unijne na to, żeby tym ludziom dać odpowiednie zabezpieczenie BHP i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj zaczyna się kontrowersja, dlatego że wydaje mi się, że można by to robić w Europie w sposób zupełnie ucywilizowany. I podam kilka rzeczy. W tej chwili wyszła lista stoczni tak zwanych. To jest najnowsza informacja z 17 czerwca tego roku. Implementacja decyzji Komisji Europejskiej o liczbie tak zwanych zakładów recyklingu statków. W tej chwili w Europie certyfikowanych jest 35. I ostatnio na listę dopisane zostały 2 zakłady z Danii, 5 zakładów z Norwegii. Jeżeli popatrzymy na wymogi środowiska w Danii czy w Norwegii i w Polsce, to trudno powiedzieć, że Norwedzy chcą na przykład mieć brudny przemysł u siebie. Jeżeli zależy im na tym, żeby być w tym zakresie, to znaczy, że coś jest na rzeczy.
Jest biznes,
i to jest,
tak?
I to jest ten drugi z punkt widzenia, że jeżeli do tego popatrzymy od strony właśnie mądrej, jeżeli do tego włożymy pieniądze unijne, tak, bo to musi pójść jakiś zastrzyk na rozduch, no to mamy chyba nowoczesną sytuację. Trochę jako analogia śmieci, tak? Każdy mówi, co to śmieci, ale z tym, na tym jest wielki biznes, bo to trzeba przecież zebrać w sposób czysty, rozdzielić, posegregować, tak? Sprzedać. Proszę popatrzeć na braki naszych hut, które mają w tej chwili braki, jeżeli chodzi o złom. Złom kosztuje i nie jest tak łatwo go przygotować. Gdybyśmy mieli taki zakład, to ileś tamtej stali można by po prostu spokojnie do polskich hut przesłać. No i tu jest fajne miejsce, akurat właśnie kompleks sportowo-przemysłowy Szczecin-Świnoujście, gdzie jeżeli uregulujemy Oddę, no to autostrada nam się na południe do Śląska otwiera od razu.
Bo tutaj,
prawda,
też jest taka kwestia, jakby na którą wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że to, co tutaj padło, to nie chodzi też o to, że nie, tak, że zupełnie nie robimy tego, bo jesteśmy zafiksowani na budowie wysokotechnologicznie zaawansowanych statków. Ja mam inne wrażenie. Mam wrażenie, że przy całej sympatii dla Szczecina i zachodniopomorskiego, tamtejszy przemysł okrętowy szuka swojego miejsca na rynku. Biorąc pod uwagę, że to miasto zdominowało tak naprawdę budowę...
Tak, jest duża różnica jakby rozwoju technologicznego.
Budowę statków w pełni wyposażonych, częściowo wyposażonych. Natomiast Szczecin szuka niszy, w której mógłby funkcjonować na tym rynku przemysłu okrętowego.
Na produkcji niewielkich kadłubów daleko się nie zajedzie, tak?
Miały być promy.
Czekamy.
Na razie się nie pojawiły, stąd wydaje mi się, że tu też pojawił się ta koncepcja tego zakładu recyklingu, który w jakiś tam sposób wpisywałby się w to poszukiwanie swojego miejsca na rynku.
A panowie, uważacie, że w Europie jest rynek na takie usługi? Bo tutaj pan Jerzy mówił o liście już 35 zakładów recyklingu, dokładnie.
Uznanych, plus 4 poza Unią Europejską. W Europie to są oprócz tego 2 w Holandii, we Francji 5, w Wielkiej Brytanii 4, w Belgii 1. No mówię, to nie są kraje, o których poziom ochrony środowiska jest taki jak w Bangladeszu czy w Indiach. W związku z czym, jeżeli tam jest ciąg, nazwijmy to na bramkę, aby jednak iść w tym kierunku, to znaczy, że jest coś na rzeczy. Nie chciałbym, żeby tak jak to często u nas bywało w historii, że ten pociąg już pojechał do przodu, a my nagle się budzimy, a gdzie ta stacja, gdzie do niego wsiąść.
I teraz gonimy, tak?
Tak jest. Spróbujmy od razu. I to, że jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie.
Też jest kwestia tutaj, czy jest na to popyt. Myślę, że popyt troszeczkę generuje też Unia Europejska, która próbuje jakby zmusić armatorów pływających pod flagami unijnymi, jak i armatorów operujących na, w cudzysłowie, morzach unijnych, do tego, żeby wszelkie operacje związane ze złomowaniem, recyklingiem statków były przeprowadzone w stoczniach ekologicznych, przyjaznych środowisku, certyfikowanych właśnie przez Unię Europejską. Czyli odpadają wszelkie stocznie w Indiach, Bangladeszu, Pakistanie. Szanujący się armator unijny będzie niejako zobligowany do utylizacji swoich statków w stoczniach certyfikowanych.
No, i tutaj takie, nie będę wymieniał nazwy, ale znany armator, który odpowiada, nie, my ciągle musimy w Bangladeszu czy w Pakistanie, oczywiście nie podnosi sprawy kosztów, tylko podnosi sprawę, albo my w ten sposób pomagamy tamtym ludziom i tam się rozwija przemysł.
Tam jest praca,
to jest
tak?
Takie trochę właśnie to, co często widzimy w Unii Europejskiej i różne spojrzenie na te same tematy. Jeżeli to mówią wielcy tego świata, to im wolno, jeżeli to mówią mniejsi tego świata, to się okazuje, że naruszamy jakieś tam zasady, no nie chcę mówić, żeby w politykę tutaj nie wchodzić, prawda? Ale to jest duży, jeden z większych światowych armatorów, który cały czas się broni i mówi, ale bo my w ten sposób tam powinniśmy, tak?
A panowie uważacie, że to jest rzeczywiście taka działalność, która tutaj może funkcjonować przez wiele, wiele lat, bo jakby za każdym razem liczy się ten horyzont czasowy. Jeżeli Unia wprowadza tu i teraz te wymogi dotyczące ekologicznego złomowania czy ekologicznego recyklingu, to rzeczywiście powiedzmy 4, 5, 10 lat mamy pewność, że coś się będzie działo. Natomiast czy ten trend ekologiczny, on w przyszłości będzie równie mocny, żeby zapewnić tym 35 czy 40 czy 50 stoczniom zlecenia przez 20-30 lat? Czy to za wcześnie, żeby o tym mówić?
W tej chwili ja dokładnych danych nie pamiętam, ale mówi się o tym, że rocznie złomuje się w granicach tam 400 kilkudziesięciu tysięcy tak zwanych light deadweight tons. Natomiast możliwości w tej chwili zakładów, które powstają, to już ponad milion coś. W związku z czym widać, że ten rynek zaczyna występować, a na pewno będzie tego więcej. Dlatego, że nie ma odejścia od ekologii i musimy być coraz bardziej ekologiczni, w związku z czym nie ma tutaj innego rozwiązania.
Poza tym światowa flota cierpi na nadpodaż tonażu i w przypadku na przykład armatorów kontenerowych
coraz większe jednostki wypierają te mniejsze,
tak,
prawda?
I co ciekawe, nawet zdarza się, że dziesięcioletnie statki o mniejszym niższej pojemności jakby umożliwiającej przewóz kontenerów trafiają już na złom. Co kiedyś było w ogóle nie do pomyślenia.
No tak, dziesięcioletni statek to jest jednostka jeszcze nowa, można praktycznie powiedzieć.
Dokładnie tak.
Panowie, to pozostańmy w kwestiach ekologii, natomiast no, nie zajmujemy się już zakładem recyklingu statków w Szczecinie ani nigdzie w Europie. Ciekawy tekst właśnie na serwisie Na Miary, Na Morze i Handel. Kruzery pełne emisji. Trwa dyskusja w Europie, co zrobić z tymi wielkimi wycieczkowcami, bo z jednej strony no we Francji, Włoszech powstają te statki zamówienia na wielkie statki pasażerskie, to jest poważny segment rynku właśnie bardzo widoczny w Europie. Z drugiej strony organizacje ekologiczne, ale też mieszkańcy miast, do których zawijają te statki, między innymi Barcelony czy Wenecji, protestują, zwracają uwagę, że to są nieekologiczne jednostki, że to są całe pływające miasta z wszelkimi negatywnymi konsekwencjami ekologicznymi. My w Trójmieście cały czas jesteśmy dumni, jak te pasażery przypływają czy do Gdyni, czy do Gdańska, do Gdyni te oczywiście większe. Natomiast panowie, gdzie jest prawda o tych statkach wycieczkowych? Czy to rzeczywiście jest taka pływająca bomba ekologiczna, czy te zgłaszane przez organizacje ekologiczne zastrzeżenia są jednak trochę na wyrost?
One są bardzo słuszne i trzeba szanować takie podejście, dlatego że takie duże wycieczkowce powodują na pokładzie, powiedzmy tym słonecznym, zanieczyszczenia na poziomie takim jak na przykład Pekin w Chinach czy Santiago de Chile w Chile, gdzie to są najbardziej zanieczyszczone miasta na świecie. Ale tutaj powinniśmy znowu spojrzeć nieco szerzej niż tylko z takiego wąskiego punktu widzenia. Są dwa elementy. Jeden to z napęd LNG to za chwilę, ale to co już tu i teraz. I tutaj mówimy o strefach tak zwanych kontrolowanej emisji, Emission Control Areas, EKAS, albo SECAS, czyli sulfur, czyli siarka. Takie rejony są w tej chwili na Bałtyku i Morze Północne i wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Natomiast i tu jest ten poziom 0,1%, gdzie
emisji, tak.
Emisji wprowadzony chyba od 1 stycznia 2015, gdzie popatrzmy tak, na prasę, tak. Krzyk był straszny, jak to położy naszych armatorów. Nie położyło, rozwinął się w tej chwili napędy LNG. Gorzej jest, bo do obowiązującej w tej chwili na innych morzach poziom, to jest, jeżeli tu dobrze czytam, to jest 3,5%, natomiast od 2020 miało wejść poziom 0,5%, gdy na przykład na Morzu Śródziemnym, gdzie niestety najwięksi armatorzy w tej chwili południowi oprotestowali. To już nie będzie 2,20, tylko prawdopodobnie 2,25. No więc teraz pytanie, czy wielcy tego świata powodują, że ci maluczcy, czyli mieszkańcy miast, cierpią ze względu na ekologię, bo oni jakiś tam sposób sobie dziwny liczą koszty i mówią nie wprowadzimy.
Nie opłaca nam się, tak?
Dokładnie. Rozwiązaniem jest wprowadzenie stref o kontrolowanej emisji spalin i mamy sprawę pod kontrolą. Na szczęście na Bałtyku mamy takie rejony, w związku z czym my nie mamy tych problemów, które są na przykład na Morzu Śródziemnym.
No tak, ale z drugiej strony ja trochę w roli adwokata diabła, no taka sytuacja, że u nas te wymogi są bardzo zaostrzone. Wiadomo, że Szwedzi w swoich portach też są bardzo czuli na to, jaka jest emisja tych jednostek. Tak naprawdę nasi armatorzy ponoszą większe koszty, są zmuszeni do pewnego rozwoju inwestycji innowacyjnych w ekologię. Na południe od nas 2000 km hula i dusza piekła nie ma.
No i dobrze, dlatego trzeba w takim układzie lobować. Dlatego powinny na przykład nasze, czy ministerstwo, czy powiedzmy kraje Europy tutaj lobować w Komisji Europejskiej, na przykład zabronić wejścia jednostek, które nie spełniają tych reguł. I Unia Europejska wyprzedza to, co jest przepisy IMO, ale powinniśmy na przykład w jakiś sposób ograniczyć właśnie wody europejskie. Jeżeli IMO nie chce, to proszę bardzo, nie interesujemy się dalszą częścią świata, ale Europą na pewno. I tutaj nie może być znowu tego dualizmu, różnego podejścia do tego, kto co mówi. Wielkim można więcej, mniejszym mniej. Nie. Tak nie może być, bo wszyscy jako obywatele Europy tracimy na tym właśnie ze względu na ekologię.
W przypadku IMO też mamy taką sytuację, że regulacje, które mają być wprowadzone, głosowane są w kategoriach tonażu i banderii. Czyli to pokazuje, że ci, którzy mają największy tonaż i największą banderę, mają najwięcej do powiedzenia. Kraje, które de facto, jak Polska, pod polską banderą pływa niewiele statków, nie mają nic do powiedzenia w tej sytuacji.
Ja nie tak dawno, chyba w zeszłym roku byłem w spocie Pireusie i tam pływaliśmy, bo było spotkanie General Assembly Sea Europe. No i zapach, jaki tam się czuje, po prostu to kompletnie nie do porównania tego, co jest w naszych portach tutaj na wybrzeżu w Gdyni, w Gdańsku, tak? Tam to po prostu czuć normalnie zwykłym takim naszym narzędziem, jaki każdy ma własny nos, tak?
Z drugiej strony to, o czym tutaj właśnie mówiliśmy, o tej nierównomierności w emisji na morzach tak naprawdę unijnych. Też narusza mimo wszystko te unijne zasady równego traktowania rynków. Więc to też jest element, który w zasadzie od 2015 roku, kiedy wprowadzono strefę emisji na Bałtyku, na Morzu Północnym, wzbudzał wiele tak. dyskusji i wiele jakby
kontrowersji.
Tak. Dlaczego na północy mamy mieć ostrzejsze prawo i ponosić wyższe koszty związane z ochroną środowiska niż na południu.
A teraz już wiemy dlaczego. Żyjemy w bardziej czystym środowisku. I tutaj przejście chyba do LNG, do tych wycieczkowców, gdzie w tej chwili w zamówieniach jest około 100 wycieczkowców, z tego 20 to są z napędem LNG. Napęd LNG jest, on nie spełnia powiedzmy takich oczekiwań, jeżeli chodzi o CO2, tak? Gaz cieplarniany, ale to jest kompletna eliminacja siarczków, tak, soksów, to jest ponad 90% eliminacja NOXów, czyli tlenków azotu, tak, i trochę może niewystarczające, jeżeli chodzi o CO2, ale to, co
to jest
przeszkadza.
Inna skala w
to
sumie.
To jest inna
tak.
skala w tej chwili. I te 20 jednostek, które są w tej chwili, no pierwsza została AIDA w Papenburgu, w stoczni Majera w zeszłym roku zwodowana. Ona chyba do eksploatacji w tym roku jakoś wejdzie. AIDA coś, nie pamiętam nazwy
nowa
w tej
chyba.
Chwili. No tak, AIDA nowa, tak. Także to jest ten kierunek, a innowacja jest zawsze tym, co nam pomaga. Proszę popatrzeć na nasze firmy technologii morskich, które doskonale sobie radzą na rynku i mimo różnych zawirowań wchodzą w ten rynek. Promelektra, proszę Państwa, pierwszy w Unii Europejskiej, całkowicie zaprojektowany w Polsce, firma Stogda, wybudowany przez polską stocznię Krist, na potrzeby Unii Europejskiej zatrudniony jest w tej chwili na wodach Finlandii. Czy inne osiągnięcia polskiego przemysłu?
Chociaż wyposażenie częściowo niemieckie też, powiedzmy szczerze.
Zawsze wyposażenie częściowo musi być, ale mniej więcej 2/3 wyposażenia to idzie i tak z Polski, prawda? Nie ma tak, nie ma autarki, żeby tylko jeden
kraj mógł zrobić wszystko. To jest rynek globalny, oczywiście.
To jest rynek globalny, ale myśl techniczna jest nasza i wybudowane zostało w Polsce, prawda? Możemy się tym pochwalić.
Pamiętajmy też, że od 2021 roku jeszcze bardziej te regulacje środowiskowe zostaną zaostrzone, bo wejdą strefy emisji tlenków azotu jeszcze.
Tak.
Czyli to już...
To już w Stanach Zjednoczonych
tak,
już są, a w Europie jeszcze
nie. A w Europie to wejdzie, więc... Ale wracając jeszcze do tych wycieczkowców, bo tu jest taka... No trudna sytuacja, bo z jednej strony rzeczywiście faktycznie te dane dotyczące emisji zarówno tlenków siarki, jak i tlenków azotu są no, dosyć dramatyczne, a z drugiej strony według danych organizacji związanych z tym rynkiem cruiserów w ciągu 5 lat popyt na tego typu usługi wzrósł 20%.
No właśnie to jest ten paradoks. Z jednej
27
strony
milionów
takie...
osób korzysta.
Z jednej strony... Proszę Państwa, ostatnio w Wenecji był protest przeciwko wycieczkowcom. Mieszkańcy, no tam za dużo mieszkańców takich rdzennych w Wenecji nie ma, ale był protest, pikieta w porcie, nie chcemy tych wielkich pływających miast, jak to mówiono, a z drugiej strony to jest jeden z najszybciej rosnących rynków, tak. No to się też kojarzy z pewnym ekskluzywnym typem podróżowania. To kto wygra? Mieszkańcy tych miast, czy jednak biznes? Turystyczne.
Musi wygrać ekologia i musi wyjść zaostrzenia właśnie stref EKAS, nie ten 0,5, tylko 0,1, tak? O tym musimy mówić i tu trzeba kłaść nacisk, bo to nie jest, to nie róbmy ruchu luddystycznego w Irlandii czy Wielkiej Brytanii z XVIII wieku, gdzie walczymy z maszynami. Dokładnie,
tak.
Bo to nie chodzi o to, żeby wycieczkowcy, one muszą spełniać normy środowiska, ale najpierw te normy muszą być odpowiednio przygotowane i narzucone, tak? Nie ma innego wyjścia. Wielki biznes zawsze będzie szukał pieniędzy dla siebie i nas, tak zwykłych, maluczkich, będzie gdzieś tam zostawiał z boku. Nie, nie możemy się na to zgodzić.
A panowie uważacie, że polskie stocznie, one są przygotowane do tych no, wyzwań ekologicznych? Przypomnijmy, w grupie remontowa te przeróbki statków, systemów napędowych związanych z dyrektywą siarkową, to było poważne źródło przychodów w pewnym momencie.
Ja myślę, że tak, że polskie stocznie są przygotowane na te wyzwania środowiskowe. Z jednej strony mamy co jakiś czas, tak jak tutaj była mowa, jednostki spełniające wszelkie wymogi środowiskowe, jak Prom Elektra, który jest promem elektrycznym.
Też dodajmy, w zeszłym roku to był Ship of the Year, prawda?
Tak. No w tym roku nagrodę CEMTU na forum Wizja Rozwoju przyjechał specjalnie z Wielkiej Brytanii pan Trevor Blackley jako przewodniczący CEMTU Confederation of European Maritime Technology Association, gdzie między innymi Polskie Towarzystwo Knotowców, Polski Korab jest członkiem. Właśnie zgłosiliśmy ten prom do nagrody, tak, wspólnie. Trzy firmy. Projektant, wykonawca i armator.
Z drugiej strony mamy promy BC Ferries przebudowane w stoczni remontowej na napęd LNG dla kanadyjskiego operatora, więc możliwości technologiczne, potencjał do tego typu inwestycji mamy w Polsce. Więc to nie jest żaden problem. Potrzebne są zamówienia dużych graczy, którzy będą potrzebowali tego typu jednostek. Zresztą... Myślę, że to też poszło troszeczkę dzięki tym regulacjom AIMO Unii Europejskiej, troszeczkę ten rynek statków o napędach ekologicznych, czy też alternatywnych w stosunku do diesla, troszeczkę ruszy, bo w pewnym momencie odnotowano taki zastój jednostek, na stałym poziomie jednostek o napędzie gazowym LNG, natomiast od roku, półtorej zanotowano znaczne przyspieszenie.
Tak, wyraźnie. Sto kilkadziesiąt jednostek według danych DNV, nie wiem, około 120 w tej chwili z napędem LNG. Do niedawna jeszcze Polska była tutaj no, na drugim miejscu w Europie jako lider, tak po Norwegach, co do liczby jednostek. W tej chwili no niestety troszkę mniej jednostek budujemy i już to miejsce zostało nam odebrane.
Ale to jest kwestia tego, że inni też się specjalizują, czy u nas coś poszło nie tak?
Zaczynają inni w to wchodzić, bo to zaczyna być rynek i zaczyna być świadomość, a także naciski ze strony właśnie obywateli Unii Europejskiej w tym kierunku, że chcemy żyć w czystym środowisku.
Więc panowie uważacie, że w ciągu 2, 3, 5 lat jest nadzieja na to, że te wymogi ekologiczne na Morzu Śródziemnym, bo przede wszystkim o tym akwenie mówimy, one będą na tyle wyśrubowane, żeby jakby wyrównać to, co się dzieje w Europie Północnej i Południowej?
Jeżeli nie będzie, to będą dalej protesty. I protesty w jakiś sposób muszą się odzwierciedlić na tych, którzy decydują.
Tak będzie? Czy mniej optymizmu?
Znaczy, no myślę, że jest to kierunek, w którym należałoby podążać i kierunek, na który przedstawiciele tej północnej Europy powinni naciskać, też z jednej strony ze względów środowiskowych, a z drugiej strony ze względów no, czysto biznesowych.
Bo no i też tutaj, jak widać, biznes. Ze względów społecznych, a my będziemy się przyglądali, czy tutaj duży biznes, czy ekologia i oczekiwania społeczne wygrają, bo to jest bardzo ciekawa
Polska
konfrontacja.
Polska jest silna w przemyśle technologii morskich i cały rozwój innowacyjności właśnie w tym kierunku to tylko nas wzmacnia.
Więc
jesteśmy naprawdę
możemy dobrze. Tylko zarobić. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w Radiu Gdańsk gościli dzisiaj Jerzy Czuczman oraz Piotr Frankowski.
Dziękuję bardzo.
A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.